Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj będziemy mówić o osobach bezdomnych. Trudno o nie mówić, o tych osobach. Codziennie poraża nas rosnąca liczba osób, które umierają na ulicach z powodu, na ulicach czy w jakichś miejscach niemieszkalnych z powodu wychłodzenia. Dzisiaj usłyszałam, że tej nocy zmarły 3 osoby, poprzedniej nocy 7 osób. W tej chwili informacje są takie, że z powodu wychłodzenia, z powodu zimna zmarły 53 osoby od początku tych chłodów chyba. Więc to jest bardzo duża liczba osób. W studiu witam dwóch bardzo miłych gości, dwoje miłych gości. Pani Wiesława Paszkiewicz, prezes koła Towarzystwa Brata Alberta w Inowrocławiu, a równocześnie członek zarządu czy członek władz ogólnopolskich Towarzystwa Brata Alberta. Witamy Stowarzyszenia Pomocy.
Towarzystwo Pomocy.
Zaraz tutaj pan prezes mi pokazuje, że robię błąd. Oraz witam pana prezesa Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, pana Wojciecha Bystrego.
Szczęść Boże.
Pan Wojciech przyjechał z Gdańska, pani Wiesława z Inowrocławia.
Szczęść Boże.
Pan Wojciech jest, jak powiedziałam, prezesem ogólnopolskim Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta, równocześnie jest pan prezesem gdańskiego koła.
Tak, brat Albert pomocy. Powołał mnie na służbę, o tym powiemy pewnie później, ale też dzisiaj właśnie na Aniele Pańskim słyszałem wypowiedź naszego papieża Franciszka, który apelował, bo w całej Europie jest zimno, żebyśmy znaleźli trochę ciepła w naszych sercach dla osób bezdomnych i o to pewnie też będziemy tutaj w tej audycji apelowali.
Tak, to jest celem tej audycji. Właściwie jak tak myślałyśmy z panią Wiesławą o tej audycji, to myślałyśmy o tym, żeby skupić się na bracie Albercie, na świętym bracie Albercie, bo drodzy państwo, ten rok 2017 jest rokiem brata, świętego brata Alberta, bowiem 25 grudnia zeszłego roku, 2016 roku minęła aż 100. rocznica śmierci brata Alberta. I dobrze byłoby o tej postaci, o tej osobie opowiedzieć, bo jest to niezwykły człowiek, wrażliwy na biedę drugiego człowieka, ale myślę, że nie możemy nie mówić o tych, którymi brat Albert się zajmował, to znaczy o tych osobach słabych, zmarginalizowanych osobach bezdomnych. To co, najpierw o bracie Albercie?
Ten rok dla całej rodziny albertyńskiej jest bardzo ważny, dlatego że Episkopat Polski ogłosił w Kościele Polskim rok 2017, a dokładnie od 25 grudnia 2016 do 25 grudnia 2017 rok brata Alberta. Za tym poszedł też i władze, Senat Rzeczpospolitej, który rok 2017 też ogłosił rokiem brata Alberta. Warto tutaj też zauważyć analogię i porównać to, dlatego że to jest bardzo fajna kontynuacja zeszłego roku, roku miłosierdzia, gdzie w całym świecie obchodziliśmy w zeszłym roku rok miłosierdzia. W tej chwili w Kościele Polskim obchodzimy rok brata Alberta, który przez niejednych jest uznawany za patrona przemian społecznych w Polsce lat 90. Zmarłych, który tak naprawdę inspiruje do tej pory ludzi. Przybliżając brata Alberta, no, urodził się w Igołomi w 1845 roku i pochodził z polskiej rodziny, która...
Z polskiej rodziny ziemiańskiej,
tak jest.
Tak, korzenia ziemiańskie.
Która żyła bardzo wcześniej, utracił rodziców, najpierw ojca, a później matkę, ale też jako młody człowiek, czując te wychowanie patriotyczne, dał się zaciągnąć.
Miał odpowiednie korzenie, można powiedzieć.
Tak.
I te wartości rodzinne tutaj, że tak powiem, bardzo mocne fundamenty, gdzie tutaj pokazuje cały jego życiorys, że był bardzo wielkim patriotą, prawda?
Bo brał miał z czego czerpać po prostu.
Tak, brał udział w powstaniu styczniowym, tam był ranny, w wyniku czego utracił nogę. No i był to wielki artysta, prawda? Bo przecież studiował i w Paryżu, i w Monachium.
I
w Warszawie też się dokształcał. Mamy wiele, po nim zachowało się wiele, że tak powiem, pięknych dzieł. Takim największym chyba jest obraz Ecce Homo.
Tak, najbardziej znanym.
Najbardziej znanym i najbardziej takim takim względem, że właśnie tworząc to dzieło, święty brat Albert tak jakby wpatrywał się w tego człowieka najmniejszego, jak mówi Chrystus, tego umęczonego. Także
umęczonego, znieważanego.
Znieważanego, tak, znieważanego i jakby utożsamił tutaj jednocześnie w tym ukrzyżowanym Chrystusie tego człowieka, tego nędzarza, można powiedzieć.
A więc już wiemy, drodzy Państwo, że to człowiek bardzo określonej osobowości, ukształtowanej, artysta i co dalej?
Ale mimo to...
Poszukujący dokładnie. Tak naprawdę Boga w tym, co robi i kiedy malował, kiedy widział tą biedę, bo tak naprawdę miał do czynienia też i z klasą wyższą. Będąc malarzem, był dokładnie. Zapraszany bardzo często na salony, ale to mu się tak mocno go, powiem tak, ta różnica między salonami, a ulicą powodowała, że czuł ten dyskomfort i szukał innej drogi, którą najpierw próbował znaleźć u jezuitów, chcąc wstąpić do zakonu jezuickiego. Potem odnalazł swoją drogę. Drogę właśnie, jak to powiedział nasz papież, będąc bratem naszego Boga.
Tak, ja tutaj jeszcze, ponieważ brat Albert jest mi też bardzo, bardzo bliski od bardzo wielu lat, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, Państwo na pewno wiedzą o tym jego takim etapie nocy ciemnej, prawda? Po wyjściu z zakonu jezuitów, kiedy był, nie wiemy, czy to była depresja, co to było, przez kilka miesięcy, prawda?
Tak.
Kiedy jak gdyby był w takiej sytuacji, jak nie wiem, czy to było rozeznawanie drogi, szukanie swojego miejsca.
Być może. Tutaj właśnie literatura podaje, że u jezuitów był pół roku, prawda, i tam przeszedł depresję, ciężkie załamanie, tak, nawet nerwowe, ale to tak jak tutaj pani Barbara podkreśla, że czy to nie było poszukiwanie właśnie tej drogi, czy to nie było takie wewnętrzne starcia, tak, takie kłócenie się, w którą stronę,
bo potem mieszkał ze swoim bratem przez kilka miesięcy.
Tą swoją twórczość, to malarstwo, a jednocześnie gdzieś, prawda, skłaniał się ku właśnie tym biednym, tym potrzebującym, że to tam jest bardziej potrzebny. Mm-hmm. I właśnie jakieś takie wyciszenie, gdzie u brata Stanisława przebywał długi czas, spowodowało, że jak wrócił do Krakowa,
to już wiedział,
że jego droga, jego powołaniem wręcz, bo on tu często się powołuje, powoływał święty brat Albert, bo raz, że mocno zawierzył Matce Boskiej, Bożej i mówił, że ona go prowadzi całe życie i jednocześnie, że trzeba wypełniać wolę Bożą i on tą drogę odnalazł właśnie, że tu jest potrzebny, widział tą nędzę na ulicach, widział tych kaleków, tych bezdomnych, głodnych, tych poniżanych i...
Którzy wtedy nie mieli właściwie żadnej
gdzie
pomocy, tak?
Gdzie pójść?
Tak, tutaj pan, to mówiła pani Wiesława Paszkiewicz, natomiast pan prezes Wojciech Bystry powiedział, użył takiego określenia w poprzedniej wypowiedzi, brat naszego Boga. Co pan chciał przez to powiedzieć?
Tak, dlatego, że to jest tytuł powieści naszego
sztuki
naszego papieża Jana Pawła. No tak naprawdę brat naszego Boga, dlatego, że będąc na salonach, będąc u szczytu chwały i sławy, tak naprawdę porzucił to wszystko po to, żeby zamieszkać z bezdomnymi w ogrzewalni.
Tak, tam wracam do tego określenia, czy do tytułu sztuki Karola Wojtyły, dlatego, że w niej właśnie bardzo mocno chyba jest pokazany taki moment ścierania się tych pewnych racji. Co właściwie mam dalej robić? Czy iść drogą dalej artystyczną, czy zostać osobami odepchniętymi, zmarginalizowanymi? Tym bardziej, że środowisko, w którym przebywał, tam była i Modrzewiejska, i różni ludzie ze świata sztuki, i ludzie bardzo też usytuowani materialnie bardzo mocno, którzy pokazywali mu, że to nie twoja droga, ty jesteś wrażliwym artystą. Jak ty możesz iść w takie rejony, w rejony biedy, ciemności, ubóstwa?
No właśnie ta wrażliwość artystyczna tak naprawdę doprowadziła do tego, że wybrał, tak? Nie malowanie, ale jego wrażliwość stwierdziła, że musi zacząć pomagać tym, którzy są odepchnięci od wszystkich. Tutaj tak naprawdę, kiedy czytamy literaturę, wszystkie osoby podkreślają, że brat Albert był bardzo mocno innowacyjny jak na swoje czasy. Tak naprawdę zmienił podejście do jałmużny. Jałmużna to nie było coś, co daje i na zasadzie odszepcie się ode mnie, dostajecie, tylko jałmużna miała wynikać z potrzeby serca, z tego zaangażowania. I to jest bardzo, bardzo ważne i znamienne, że to jest ta zmiana.
I chyba
ja dodałabym właśnie, że właśnie w dziełach i myślach świętego brata Alberta możemy tutaj znaleźć to, co tutaj Wojtek mówi, że on podkreślał właśnie święty brat Albert, że bez miłości grosz jest szorstki. Strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiłą jest. I to jest sens, prawda? I to jest, że tak powiem, tutaj istota, że tak powiem, działalności brata Alberta. Że nie tylko podanie, ale samo bycie, to ciepło, którego ci ludzie zaznali, bo przecież to on z nimi zamieszkał,
pamiętajmy. Wydaje mi się, że największą innowacyjnością, tak jak pan Wojciech tutaj powiedział, to jest to, że zamieszkał.
Że nie tylko to, co Wojtek mówi, nie tylko przeznaczył własne środki, czy
które uzbierał
na prowadzenie ogrzewalni, przytuliska, ale właśnie poświęcenie samego siebie, to on siebie poświęcił. Tak jak często i papież Franciszek i nasz papież Jan Paweł II podkreślali, że właśnie stał się jednym z nich.
Tak.
I to spowodowało, że ludzie jednak też zmieniali się. Okazane serce często...
Chociaż nie było łatwo na początku, prawda? Na bo pewno. Jednak wiadomo było, że na to pewno. Jest człowiek z innej
sfery,
grupy społecznej.
Z
innego świata. Tak?
A jednak wydaje się dzisiaj, że to może takie proste, ale jak przemyślimy, przeanalizujemy, wczujemy się, to naprawdę, że to, czego dokonał święty brat Albert, to naprawdę wielkie dzieło i trzeba było mieć wielką odwagę, wiele takiej pokory, żeby porzucić dobra, porzucić ciepło, czyste, przytulne mieszkania i wygody na rzecz właśnie takiego miejsca, jakim
były przytuliska. Ogrzewalnie.
Dokładnie, ogrzewalnia. No i co jeszcze jedno, tam często jest podkreślane, że w jego charakterze, w jego postawie ścierały się dwie takie racje, odwaga i serce. I mówią przyjaciele, piszą o tym, że właśnie zawsze wygrywało to drugie. Jeżeli już tak w szranki stanęła odwaga i serce, to wygrywało właśnie serce.
Drodzy Państwo, dobrze byłoby, żebyśmy, ponieważ już jest 15 minut po 13, czas nam biegnie, żebyśmy powiedzieli, jak brat Albert sobie radził, bo przecież to nie tylko on. Chodzi mi tutaj o tworzenie zgromadzenia i tak dalej, bo za nim poszli inni.
Tak, no, jeżeli człowiek jest charyzmatyczny, ma ideę, wie, czego chce w życiu, to bardzo łatwo znaleźć osoby, które z nim razem pójdą. Tutaj też warto podkreślić, że brat Albert tak naprawdę, kiedy już zaspokoił te podstawowe, czyli dach nad głową, jedzenie, no, jednoznacznie mówił, że żeby odbudować człowieka, trzeba dać mu pracę. I że jeżeli byśmy dali tylko chleb, tylko jedzenie, tylko dach nad głową, to tak jakbyśmy nic nie dali. A więc trzeba dawać więcej. No, najbardziej przez nas używany cytat brata Alberta, najbardziej znany, jest chyba ten, że powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Tak naprawdę, kiedy to słyszymy, to wezwanie do tego, żeby być dobrym, to też, musimy mieć świadomość, że to nie jest tylko i wyłącznie chleb. To jest tak naprawdę danie szansy osobom, które no sobie nie potrafią w życiu poradzić.
A więc założył zgromadzenie, bo ja konsekwencje dążę do tego, żeby jakiś tak w jakiejś całości przedstawić życie, aż do śmierci.
Dokładnie, brat Alberta,
założył zgromadzenie
braci Albertynów i sióstr Albertynek.
A po paru latach sióstr Albertynek, tak?
Te zgromadzenia do dzisiaj są.
I te zgromadzenia, one tworzyły ogrzewalnie przytuliska już nie tylko w Krakowie, bo na początku ta działalność była w Krakowie, ale też w południowo-wschodniej Polsce przeważnie, prawda?
No, działalność ta rozszerzyła się na całą Polskę, bo też w Bydgoszczy mamy zgromadzenie sióstr Albertynek, które w tym roku, w ubiegłym roku też były wyróżnione tutaj w Toruniu.
Nie chodzi o ten czas, kiedy brat Albert jeszcze
za działalność,
bo na razie chodzi mi o brata Alberta, o jego dzieło, tak? Wiem, że kiedy umierała siostra Bernardyna Jabłońska, która była jego współpracownicą i przez prawie 40 lat prowadziła siostry Albertynki, była tą główną przełożoną, tam chyba się nie nazywał Albertynów przełożona.
Inaczej. Starsza siostra.
Starsza siostra, tak. Była starszą siostrą aż przez 40 lat, to jest coś niesamowitego. To też niezwykła postać, siostra Bernardyna. Kiedy ona umierała, to było 50 placówek w Polsce. To jest niezwykle duże. Myślę, że Albertynu było co najmniej tyle samo. Prawda?
Tak. No, w tamtym okresie tak naprawdę właśnie ta zmiana, która dokonała się w pomocy, spowodowała, że ludzie, widząc, w jaki sposób brat Albert i Albertyni pomagają, bardzo często właśnie zgromadzenie było zapraszane przez władze i oddawane miejskie ogrzewalnie w funkcjonowanie zgromadzenia. Tutaj też warto powiedzieć, że reguła brata Alberta mówi o tym, że nie mają własności i tak naprawdę wszystkie te dzieła były oparte na zasadzie
na użyczenia, dzierżawie,
także zgromadzenia nie mają własności.
Wczoraj, kiedy przygotowywałam, dobrze, że pan Wojciech o tym powiedział, pan prezes, bo wczoraj, kiedy jakoś tak myślałam o tej audycji, zaczęłam czytać, bo mam sporo książek na temat brata Alberta i zaczęłam czytać jakąś właśnie i była tam relacja między hrabim Zamoyskim a bratem Albertem, kiedy hrabia Władysław Zamoyski, który był właścicielem wtedy Zakopanego, a Zakopane to było wtedy wioska właściwie, nic nieznacząca jeszcze, i chciał dać bratu, powiedział bratu Albert: bracie, bierz co chcesz, tam ten kawał lasu, co chcesz wziąć, bo brat Albert chciał zbudować wtedy swoją tą kalatówkę i tak dalej. Bierz co chcesz. A brat Albert powiedział: nie, ja mogę tylko dzierżawę. Jeżeli będzie hrabia naciskał, to ja biorę płaszcz i wychodzę. A hrabia powiedział: pierwszy raz widzę człowieka, któremu się coś daje za darmo i on nie chce tego wziąć. Właśnie. I to jest ta idea Albertynów. Nie jestem właścicielem, tylko użyczenie albo dzierżawa, prawda?
No i oddanie się w zawierzenie, tak?
Tutaj
brat Albert mówił o tym, że jeżeli nie macie jedzenia, to najpierw się módlcie, tak? Mm-hmm. A ono samo przyjdzie. I tutaj ze swojego doświadczenia kilkunastoletniego pracy w towarzystwie mam to samo. Jak mamy trudno, trzeba się naprawdę modlić i wtedy przychodzi. No brat Albert całe swoje działania zawierzył Matce Boskiej i do tej pory to czuć i widać, że jest ta opieka.
Dobrze, czy moglibyśmy jakoś zamknąć życie i dzieło brata Alberta, Albertynów i przejść do współczesności? Czy chcieliby państwo jeszcze dopowiedzieć coś?
Możemy, czas nieuchronnie biegnie, możemy mówić teraz o tym, co się obecnie
dzieje. Dobrze, to tylko powiedzmy, że już o tym mówiliśmy, że brat Albert umarł właściwie wycieńczony chorobą, która może nie była taka groźna, chociaż nie była pewnie rozpoznana, bo nie dbał o siebie 25.
No, ponoć to był to rak żołądka w przypadku tutaj świętego brata Alberta. Ale też mówią, że o siebie nie dbał, bo jednak
tylko tutaj przywołam,
że powinien mieć specjalną dietę, o którą nie dbał. Jadł z jednego kotła, znaczy tam tak jak podawano na talerze, z jednego kotła, i to, co było ugotowane dla osób ubogich i bezdomnych, to i to samo spożywał święty brat Albert, i na pewno to w jakiś sposób skróciło jego życie.
Podam jeszcze takie dwa zdania, powiem z wczorajszej mojej lektury, że przed śmiercią koło tak 10 grudnia, bo zmarł 25 grudnia, ale koło 10 grudnia był jeszcze właśnie tam w swojej
w pustelni świętego brata Alberta.
W pustelni brata Alberta był i czuł się już tak źle, że chciał wrócić do Krakowa, bo powiedział siostrom i braciom, że tu jestem oddalony od lekarzy, sprawię wam tylko kłopot.
Tak.
Wrócę do Krakowa i tam umrę, tak powiedział.
Tak,
i rzeczywiście, ja sobie czytając wczoraj myślałam sobie, bo wiem jaka to jest odległość, z Kalatówek przeszedł do Zakopanego, do pociągu. I kilka godzin jechał trzęsącym się pociągiem do Krakowa. Jakie to musiało być bolesne dla człowieka tak ciężko chorego, prawda? No i wrócił do Krakowa i zmarł 25 w pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
Ale dodam tylko, że zmarł otoczony właśnie tutaj tym osobami ze zgromadzenia świętego brata Alberta, sióstr Albertynek. Przychodziły tłumy żegnać świętego brata Alberta. Sam książę kardynał Sapieha dotarł też tutaj do świętego brata Alberta. Też się z nim żegnał. Wiele osób osobistości, sam minister wtedy Morawski ówczesny żegnał. Także trzeba tutaj podkreślić, że był nietuzinkową postacią i miał, że tak powiem, tutaj no, ludzie widzieli w nim, że to, co robi...
Niezwykłą osobę.
Tak, właśnie, prostu, dziękuję tak. za podpowiedź. Mhm. Niezwykłą osobę i wielkiego człowieka, któremu no, oddawali hołd wręcz.
Tak. Tak,
tutaj trzeba to powiedzieć i też prosili o błogosławieństwo. Na łożu jego śmierci proszono o błogosławieństwo, którego udzielił. Udzielił dla zgromadzenia sióstr Albertynów, sióstr Albertynek, ale i dla całego dzieła, bo jeszcze sobie też troszeczkę czytałam, ostatnio analizowałam takie szczegóły i myślimy, że właśnie to, co dzisiaj jest kontynuacją, że czujemy, tak jak kolega Wojtek powiedział, że my to czujemy i czasami jak jest ciężko, tak, to też gdzieś przechodzi, odwołujemy się, bo jesteśmy towarzystwem tutaj i katolickim, no i przede wszystkim to właśnie osoby, które trafiają do nas i współpracują, no to też patrzymy pod tym kątem, że...
Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja, w audycji dla chorych mówimy o, no na razie mówiliśmy o bracie, świętym bracie Albercie Chmielowskim, bowiem w tym roku jest rok świętego brata Alberta w Polsce z racji stulecia jego śmierci. Teraz przejdziemy do rzeczywistości obecnej, bo wy jako synowie i córki brata Alberta kontynuujecie jego dzieło. I powiedzmy właśnie o tym, jakie formy pomocy w tej chwili funkcjonują pod opieką brata Alberta.
No więc tak samo jak zapoczątkował to święty brat Albert, tak i dzisiaj prowadzimy w całej Polsce ogrzewalnie, kuchnie, łaźnie, schroniska dla osób bezdomnych.
Pani Wiesławo, koniecznie musimy te pojęcia jakoś tak wyjaśnić, co znaczą te pojęcia, tak?
Czyli
ogrzewalne,
aha, więc noclegownie dodam i już wyjaśniam, więc...
Poszczególne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, tak?
Dokładnie, bo
nie schronisko każdy... to mniej więcej wiemy, tak? Natomiast te inne
schronisko
formy.
To przeznaczone jest na pobyt, że tak powiem, dłuższy i tam osoby otrzymują, że tak powiem, wszystko, tak jak w domu. Mhm. Całodzienne wyżywienie, odzież, tak, tam odbywa się gotowanie, pranie, zwykłe takie
to
czynności.
To jest jak gdyby dom,
tak. jak dom, tak, dzięki.
Następna forma.
Natomiast ogrzewalnia jest to placówka, że tak powiem, na określony czas dobowy, czyli osoby przychodzą tutaj w godzinach już popołudniowych czy wieczornych.
Na przykład na tę sytuację, która jest teraz
8.
w Polsce. Duże mrozy.
Więc tutaj dodam właśnie i chcę sprostować, że na przykład ogrzewalnie, tak jak chociażby w Inowrocławiu, mieliśmy podane, że przyjmujemy od 18 do godziny 7 rano, ale w momencie takiej sytuacji, gdzie te mrozy sięgnęły prawie do minus 20 stopni, ktokolwiek przyjdzie w ciągu dnia, to też, że tak powiem, w czasie tych mrozów i w innych placówkach również. W Polsce tak samo się odbywa, to może wejść, ogrzać, otrzymuje ciepły napój.
Ogrzewanie, co jeszcze pani mówiła?
Noclegownia. Więc noclegownia, jak sama nazwa mówi. Tak?
Na nocleg. Tak.
Na nocleg tutaj trafiają osoby. Dalej prowadzimy jadłodajnie. No to tutaj jest żywność wydawana, gorący posiłek, chlebek do tego. Są prowadzone również
różnego rodzaju formy też wsparcia w wychodzeniu z bezdomności, dlatego że tutaj mówimy bardziej, Wiesia mówiła bardziej o interwencyjnych działaniach.
Bo na razie mówimy o tych formach.
Tak, ale tych form jest właśnie, mamy podzielone
więcej.
Na interwencyjne, proszę. Na edukacyjne, także jest o wiele więcej. Też jedną formą, może nie placówkową, ale bardzo ważną, zwłaszcza w obecnym okresie, jest nasza praca na ulicy, tak zwany street working. W wielu miastach towarzystwo prowadzi takie działania streetworkerskie, czyli chodzenie po tak zwanych miejscach niemieszkalnych, czyli po węzłach ciepłowniczych, po klatkach schodowych, po śmietnikach,
działkach,
szukanie, namawianie osób tam przebywających do tego, żeby skorzystały z naszej pomocy. Tutaj, jeżeli chodzi o towarzystwo, może jeszcze wspomnę, bo o tym nie powiedzieliśmy, że towarzystwo powstało w 1981 roku.
To właśnie. właśnie rola prezesa, żeby to wszystko lało.
W 81 roku. I tutaj ja zawsze opowiadam też taką anegdotę. Mianowicie powstaliśmy w listopadzie 81 roku, tuż przed stanem we Wrocławiu, tuż przed stanem wojennym. Jesteśmy jednym z nielicznych, niezdelegalizowanych stowarzyszeń w Polsce, dlatego, że jeszcze nie byliśmy na listach po prostu do zdelegalizowania. Mhm. I udało nam się przez cały okres stanu wojennego, co prawda też jeszcze musieliśmy nie nazywać się imieniem brata Alberta, tylko Adama Chmielowskiego.
Tak, bo władze ówczesne nie chciały się na tą nazwę,
także tutaj też brat Albert nas mocno prowadził. W tej chwili towarzystwo to 67 kół w całej Polsce, różnego rodzaju formy...
67, sporo.
Różnego rodzaju formy wsparcia, tak jak tutaj Wiesia mówiła, począwszy od sitworkingu, ogrzewalni, noclegowni, schronisk różnego rodzaju, ale i mamy mieszkania, gdzie uczymy osoby bezdomne normalnego funkcjonowania w normalnych mieszkaniach. Mamy też centra integracji społecznej, różnego rodzaju formy pomocy osobom, świetlice, różnego rodzaju formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ale też i przeciwdziałanie. Mamy placówki dla osób ekspitowanych, z którymi, że tak powiem, bardzo mocno też pracujemy, po to, żeby właśnie nie wpadły w tą bezdomność. Jeżeli mówimy o bezdomności też w Polsce, to mówimy o tym, że jest to skala, ministerstwo podaje, ponad 36 tysięcy osób.
I to na pewno jest niedoszacowana skala.
Znaczy, no mówimy, bo metodologia badania powodowała, że liczone były osoby te, do których dotarły, ankieterzy dotarli. Mm-hmm. Oczywiście jest to minimalna pewnie liczba, o której możemy mówić. Tutaj też warto powiedzieć o pewnego rodzaju stereotypach, że myśląc o osobie bezdomnej, zazwyczaj widzimy osobę pokazywaną przez mediach, czyli będącą na ulicy, będącą pod wpływem alkoholu. Kiedy tak liczyliśmy te osoby, to jest niecałe 10% całej populacji osób bezdomnych. Cała reszta stara się w jakoś swoje życie poukładać.
Trudno, że tak powiem, tak jak kolega mówił, żeby tutaj znać dokładną liczbę, bo to też się zmienia ciągle, ale też chciałam dodać, że często osoby bezdomne, co zawsze powtarzam, są kojarzone wyłącznie z alkoholem i tu prośba taka, żeby nie kojarzyć dosłownie i zawsze tylko w ten sposób, bo jak pokazują, że tak powiem, statystyki, różne przyczyny bezdomności.
A poza tym jak pokazuje życie, bo wy kontaktujecie się z osobami i widzicie, jakie to są różne przyczyny.
Dokładnie. Także naprawdę losy się okazuje się, że losy człowieka naprawdę mogą być, są nieprzewidywalne i tak niewiele potrzeba, aby z takiej bardzo szczęśliwej, tak, rodziny pełnej, zasobnej, pięknej, jak domek z kart czasami to się może rozpaść. I trzeba nam wszystkim wiele pokory. Tak jak tutaj pokazuje patron nasz, święty Albert, właśnie, że on tą pokorę w sobie miał. I nie gardził tym drugim człowiekiem, tym biednym. I nie oceniał. Nie oceniajmy drugiego człowieka, to jest ważne. Ja też przez lata wiele się nauczyłam, muszę powiedzieć sama, szanowni państwo, bo tak jest, że uczymy się całe życie, a zwłaszcza tej pokory. I pokory nam wiele potrzeba, bo dobrze jest, jak jesteśmy zdrowi, jak nie brakuje nam chleba, ale pamiętajmy, że różne losy są w życiu, różne zakręty, przeróżne przyczyny i choroby przyczyniają się do tego, że człowiek może być osamotniony, porzucony, a wtedy przecież nie trudno o depresję, tak? O taką, że tak powiem, o taki stan, gdzie
nie ma się siły po prostu zawalczyć o swój los.
Dokładnie. Mm-hmm. Gdzie jest ta niemoc, i wtedy człowiek i może trafić na ulicę. I wiele takich przykładów, jak widzimy w naszych schroniskach w całej Polsce, Właśnie takie są. Też zaobserwowaliśmy, że to nie dotyczy tej klasy jakiejś niskiej, o niskim wykształceniu, tak, bezdomność, ale bezdomność dotyczy wszystkich klas, tak, także i wykształconych ludzi, tak, często zamożnych ludzi, gdzie, tak jak wcześniej powiedziałam, jakieś zakręty życiowe spowodowały, że rodzina się rozpadła, tak, albo od rodziny odszedł. I co ważne, to jest też to, że dobrze, że są takie miejsca, bo często no, można uniknąć wielu tragedii, wielu problemów takich rodzinnych czy społecznych. I tam jest to miejsce, gdzie ci ludzie na nowo odbudowują swoją godność. A swoją godność mogą odbudować wtedy, kiedy mają podaną tą pomocną dłoń, kiedy nie tylko widzą ten talerz, tak, ale gdzie, tak jak kolega mówił, bo w naszych towarzystwach dysponujemy pomocą tu i psychologów, lekarzy i innych, czy doradcy zawodowych, tak, czy pracowników socjalnych, współpracujemy z instytucjami, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, które no, mają tą kadrę i wspólnie, naprawdę wspólnie można dużo dobrego zrobić i wiele osób, jak widzimy,
można uratować.
Można uratować i tak. Wychodzą z bezdomności.
Panie Zdzisławo, chciałabym, abyś, dziękuję bardzo za to, co pani do tej pory powiedziała. To bardzo ważne, żebyśmy nie patrzyli w sposób wyłącznie oceniający na osoby, które widzimy na ulicy, które może zachowują się w sposób jakoś nietypowy, nieprzystający też do naszych wzorców pewnych zachowania. Ale też ważne, żebyśmy widząc takie osoby byli po prostu wrażliwi. I teraz jest bardzo dużo apeli w różnych środkach przekazu o naszą wrażliwość, o to, abyśmy reagowali na osoby, które widzimy, że siedzą na przykład, jest zimno, a ktoś siedzi na ławce bez ruchu. Prawda?
Tak, to jest bardzo ważne, że właśnie nie bądźmy nieczuli, bo no, dużo nie potrzeba, że po prostu nadejdzie zmrok, ktoś zaśnie, tak, tak. Czy się przewróci.
Ale myślę,
i zostanie.
Pani Wiesławo, że to nawet nie jest problem, może nieczułość, to jest inna sprawa, ale my mamy chyba wdrukowane w siebie taką niemoc, no ale przecież ja się na tym nie znam. A tutaj wystarczy zadzwonić, tak?
Tak, wystarczy zadzwonić. Mhm. Tutaj też ważną informacją jest to, że to niekoniecznie musi być osoba bezdomna, ta siedząca na ławce. To może być osoba, która ze względów zdrowotnych czy zasłabła, czy coś się zadziało. A my stereotypowo traktując mówimy, o bezdomny, bo leży na ławce.
Albo pijany.
Mhm. Tak naprawdę najprostszy numer, 112 w całej Polski. I to jest tylko tyle i aż tyle, żeby uratować życie.
A więc o to apelujemy, drodzy Państwo, abyśmy nie myśleli, że to ktoś, mój sąsiad, bo on się może na tym zna, wykręcić numer telefonu każdy z
tak,
nas.
Tak, bo tak jak tutaj kolega powiedział, że no, służby, czy to będzie Straż Miejska chociażby, czy to będzie pogotowie, czy to będzie policja, to wszystkie służby te będą reagowały i będą wiedziały, prawda, co najpierw oceni lekarz, nie? Bo często jest mylone to, co właśnie kolega tutaj Wojciech mówi, czy to cukrzyca, tak, czy jeszcze inne choroby mogą, że tak powiem, inaczej, ten człowiek może wyglądać na przykład na takiego, że jest pod wpływem alkoholu, a to właśnie choroba, chociażby cukrzyca, może powodować takie objawy.
A więc nasza reakcja może uratować komuś życie, ale też są służby, które, tak jak pan Wojciech mówi, które docierają do różnych miejsc, w których przeważnie osoby nie mające dachu nad głową się skupiają. I te służby zachęcają do tego, aby przyjść do schroniska, czy do ogrzewalni, czy do noclegowni, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze się spotyka z pozytywnym odzewem, prawda?
Panie dyrektor, bardzo dobre określenie. Zachęcają, dlatego że żadne ze służby nie mają prawa zmusić kogoś do tego, żeby skorzystał z pomocy.
A ja słyszałam, że mają.
Mają prawo, jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia, czyli najprawdopodobniej jak ktoś jest nieprzytomny. Dlatego, że jeżeli ktoś odmawia, no to tak naprawdę możemy jedynie zachęcać, mówić i tak naprawdę...
I przekonywać
i odwiedzać często, tak? Bo to też...
przynosić może jakąś czy odzież, czy koce.
Na pewno zachęcać do tego, żeby skorzystał z innej pomocy, bo też dawanie różnego rodzaju rzeczy, kiedy my pracujemy, bo z osobami bezdomnymi nie tylko pracuje się w okresie takich mrozów, pracuje się cały rok i kiedy pracujemy przez cały rok, widzimy, że dawanie pieniędzy na ulicy czy też nawet jedzenia powoduje, że ta osoba nie chce.
Tej osobie, bo...
Powodujemy, że ta osoba myśli, że okej, mam koc, będzie mi ciepło, tak? Czy przy minus 20 w nocy...
Ale to, drodzy Państwo, w ogóle nie pomagać, poza tym, że dzwonimy?
Pomagać
w taki sposób, że najlepiej to jest też się zaangażować. Szukamy bardzo wolontariuszy, szukamy bardzo członków do tego, żeby z nami współpracować. Tak naprawdę dla nas bardzo dużym problemem jest, w jaki sposób pomagać na ulicy, dlatego że właśnie, jeżeli dajemy jedzenie, dajemy pieniądze, to te osoby bardzo często odmawiają nam chęci przyjścia do nas. Mm-hmm. W Gdańsku już otworzyliśmy nawet placówkę dla osób pod wpływem alkoholu, dlatego że bardzo często odmowa była taka, nie, bo do Słońska trzeba być trzeźwym.
Tak, ale już teraz można też
i faktycznie,
w ekstremalnych
oczywiście, ale nawet przez cały rok. No oczywiście, że trzeba być trzeźwym, dlatego że schroniska są dla osób, które starają się z tym problemem walczyć i jakbyśmy dali osobę, która nic nie chce z tym zrobić, no to by był wyzwalacz dla nich w tym.
No tak,
mamy specjalne placówki dla tych, którzy na dzień dzisiejszy uważają, że nie są w stanie sobie z alkoholem poradzić. Chociaż my cały czas stoimy z wyciągniętą ręką. Kiedy tak się zastanawiam, na czym właśnie polega nasza działalność, to właśnie na takim staniu z wyciągniętą ręką
pokazywaniem jestem obok, chcesz,
mogę ci pomóc.
Tak.
Mogę ci pomóc. Mm-hmm. Najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby osobie, której pomagamy, chcieć zmienić jej życie. Mm-hmm. Bo nam się chce. Ale czy jej się chce? No to jest najtrudniejsza rzecz. Kwestia motywowania tych osób do tego, żeby swoje życie zmieniły. A kiedy dajemy im wszystko na ulicy, to oni nie chcą tego zmienić. Tak naprawdę niektórzy teoretycy bezdomności mówią, że bezdomność to jest uzależnienie. Skoro mam wszystko, co potrzebuję,
przyzwyczaiłem się do stylu życia.
Tak, moje tak naprawdę aspiracje są doprowadzone do minimum, to powoduje, że tak naprawdę trudno nam później cokolwiek jest lepszego zaoferować. Chociaż w swojej palecie pomocy, tak jak mówiłem, mamy mieszkania. W Gdańsku wynajmujemy 60 mieszkań, gdzie wraz z osobami bezdomnymi staramy się im pomagać. Dlatego, że też następny stereotyp. Mieszkanie nie jest też rozwiązaniem problemu bezdomności. Dlatego, że niestety bezdomność jest to tyle różnego rodzaju składników, które powodują, że...
To nie jest tylko brak dachu nad głową.
To nie jest tylko brak jedzenia czy dachu nad głową. To są różne inne problemy. I dlatego, kiedy ktoś pyta mnie się, jaki jest taki wzór osoby bezdomnej, trudno mi jest odpowiedzieć. Mówię, każda osoba to jest...
Dla każdej osoby indywidualnie
trzeba pracować. Z każdą osobą trzeba porozmawiać. Każdej osobę trzeba zdiagnozować, powiedzieć, zaproponować.
Rozpoznać to wszystko, czyli tego serca należy tutaj włożyć. To już jak, prawda, jak nasz patron dobrze to, bardzo trafnie to ocenił i to, co Wojtek mówi, że do każdego trzeba podejść indywidualnie i tak faktycznie...
To byłoby najprościej, gdyby tylko zapewnienie mieszkania.
Bo ktoś potrzebuje rozmowy, ktoś potrzebuje takiego ukierunkowania, tak?
I ciągłego towarzyszenia,
albo odnalezienia znalezienia też siebie, tak? Mm-hmm. Gdzie, dokąd zmierza, o może mm-hmm. tak, dokąd zmierza, czy nawet co powinien robić, czym się zająć, jak na przykład jakąś odkrycie jakiejś pasji może być mm-hmm. właśnie tym punktem zwrotnym. A tutaj chciałam jeszcze wrócić tylko do tej pomocy. No, pomoc każda jest ważna. Na pewno dawanie pieniędzy jest błędem na ulicy, bo to wiadomo, że osoba taka, no, najczęściej jeżeli jest na ulicy i nie chce tej pomocy, no to jest ta kategoria, gdzie, że tak powiem, spożywają alkohol. No, ale jeżeli nie chce iść do schroniska, nie chce zmienić, no to tutaj podanie czy tych kocy, czy jakiejś ciepłej zupy, no to wiadomo, że no jest umacnia też i
tylko,
jeżeli nic innego nie można zrobić.
My chcemy pomóc.
Ale zachęcić, najlepszą formą jest zachęcenie, przekonanie i dotarcie do świadomości tej osoby, żeby...
ten numer telefonu, to jedna sprawa.
Ten 112, no i te...
A poza tym może w swojej...
Mieliśmy rozeznanie, jak u nas pomagają. No.
Tak.
Ja tutaj powiem może anegdotę, jeżeli chodzi o Gdańsk. Mamy w Gdańsku na Starówce jedno miejsce, jest to śmietnik, gdzie od paru ładnych lat mieszkają właśnie dwóch bezdomnych. I przychodzimy, prosimy, namawiamy, nie chcą. Co się ostatnio dowiedzieliśmy? Że dwie restauracje im obok po prostu przynoszą jedzenie, tak?
Aha.
I tak, na dworcu zarobią parę groszy, restauracje przyniosą im jedzenie. Oczywiście warunki są takie, a nie inne w tym śmietniku, chociaż powiem tak, nawet kalimaty mają tam wyłożone, łóżko też wstawione. Mieszkańcy są też mocno zadowoleni, dlatego że oni nawet te śmieci segregują u nich. Tylko jest pytanie, czy to jest miejsce dla tych osób?
Tak.
Czy tam powinny się znajdować. My się z tym nie godzimy, no ale społeczność lokalna, że tak powiem, walczy o nich, tak? No jak próbowaliśmy ze Strażą Miejską coś zrobić, to były protesty, że jak to nie zostawcie ich, co wy z nimi chcecie zrobić,
tak?
Że też są pożyteczni, chcą być potrzebni.
Drodzy Państwo, to dzisiaj zwracam się do naszych drogich radiosłuchaczy. Rozmawiamy o bracie Albercie, świętym bracie Albercie Chmielowskim, o bezdomności, a właśnie o tych, o którymi brat Albert zajmował się całe swoje dorosłe życie, a więc o osobach bezdomnych. W studiu, przypomnę, gościmy dwie osoby, pani Wiesława Paszkiewicz, prezes Koła Towarzystwa Pomocy Świętego Brata, imienia Świętego Brata Alberta w Inowrocławiu, oraz członek władz krajowych, oraz pan prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, pan Wojciech Bystra. Równocześnie pan Wojciech jest prezesem Gdańskiego Koła Świętego Brata Alberta, Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Oddamy głos może radiosłuchaczom, bo mamy około 14 minut jeszcze na rozmowy. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować. Może ktoś ma swoje własne doświadczenia, może jakieś pomysły. 655 23 55, 655 23 56, 56 numer kierunkowy. Dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dla radiosłuchaczy z zagranicy 655 23 33, 655 23 66, 48 56, 011 48 56 to USA i Kanada. Już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, postaram się szybciutko.
Tak,
dwa doświadczenia chcę podać, żeby Państwo się, nie wiem, ustosunkowali. Otóż byłam w zeszłym roku, czy dwa lata temu, było bardzo zimno i jechałam na Olszynkę Grochowską, tu warszawską, i jakiś człowiek biedny, brudny, jechał też aż tam do pętli. I ludzie domagali się, żeby go wysadzić, taki mróz. Więc tylko dwie osoby zaoponowały i prosiłyśmy nad wszystko, żeby zatkali sobie uszy, ale żeby nie pozbawiali możliwości życia tego człowieka. To jest jeden taki dylemat. W tej chwili kiedy nas przyzwyczajono do, aby ciepła woda w kranie była, to wszyscy uważają, że czystość jest najważniejsza. Otóż życie ludzkie w takich wypadkach też. I ja wtedy byłam zszokowana, jak ludzie reagowali. To jedno. A drugie, był bezdomny w zeszłym roku, siedział i ja przyniosłam najpierw herbatę, było trochę cieplej niż teraz i mówię wieczorem, czy pan sobie życzy, żeby Straż Miejską zawołać? Spytałam, żeby tę godność jego... On powiedział, tak, wie pani, jest mi zimno. Zawołałam straż i to było już rok temu, więc zdradzam to, bo nie chciałabym tej straży wkopywać, jak to się mówi. Otóż straż mi powiedziała, że zawieziemy pana do ocieplarni. A on powiedział, ojej, nie. Widocznie miał doświadczenia. Co się okazuje? Na stronie Straż Miejska mi tak powiedziała, proszę pani, to wszystko jest w powijakach. Ta cała, ten system ochrony takiego człowieka. Otóż zawieziemy go do ocieplarni, która jest do 7 czynna. Potem z ocieplarni do noclegowni, sprawdzą dopiero tam, czy nie ma alkoholu we krwi. Okazuje się, że za dużo. Wiozą go do izby wytrzeźwień. W izbie wytrzeźwień sprawdzą, że za mało i my jesteśmy w kropce. Nie wiemy, gdzie go powieść. Niestety, być może od zeszłego roku zaszły zmiany, ale to zmroziło mi krew w żyłach i daję to świadectwo państwu, ponieważ cały czas o tym myślę. A jeszcze był apel ostatnio, żeby klatki potwierać, żeby i ludzi wpuszczać, zwierzęta, to też ludzie się boją na tych klatkach, ale myśmy tak przenocowywali kiedyś pana. Bardzo był porządny, ale to ta pani już nie żyje, a w moim domu też nie ma takiego zwyczaju. W każdym razie życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem, no i żeby ci ludzie jakoś przeżyli.
Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Tak, państwo? Znaczy,
ja mogę. Jeżeli chodzi o ten drugi przykład, no oczywiście jest problem taki, że wszystkie służby, które pomagają osobom bezdomnym, powinny ze sobą współpracować. Na przykład w Gdańsku mamy taki system, gdzie Straż Miejska wozić i łącznie wraz z policją spotykamy się, ustalamy, mamy pewnego rodzaju ustalenia, jak to ma wyglądać. Oczywiście, tak jak mówiłem, zaczynamy w tej chwili myśleć troszeczkę inaczej i otwierać placówki dla osób pod wpływem alkoholu. Dlatego, że to jest podstawowy problem, ale już w towarzystwie trzy takie placówki prowadzimy w różnych miejscach i sądzę, że będziemy to rozszerzać. A w tej chwili przy takich mrozach na pewno każda placówka na krzesełku taką osobę.
Ale myślę, że tak, w naszym towarzystwie nie ma problemu.
Czy
nie
te
ma
placówki
problemu.
To nie tylko placówki brata Alberta. Dzisiaj Oczywiście. Mówimy o bracie Albercie, ale też są inne.
Też inne, ale ja tutaj chciałam może dodać to, co tutaj Wojtek Bystry powiedział, że właśnie w każdym mieście, tam gdzie nasze towarzystwa działają, ale inne, no na przykładzie też tutaj na tych naszych placówek powiemy, że są takie spotkania, są spotkania, właśnie policja, straż miejska, miejskie ośrodki, te wszystkie służby i stowarzyszenia i wtedy koordynację właśnie tej pomocy, tak. Gdzie te osoby
Dziękujemy
mają trafiać.
Bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Widzę, że dzisiaj stali słuchacze dzwonią. Tak, słucham
Pana. Szczęść Boże Państwu i Bóg zapłać za wszelkie
usłyszane. Panie Pawle, słuchamy, tak?
Szczęść Boże.
Tak, tak. No więc mówię, szczęść Boże i Bóg zapłać za wszelkie usłyszane dobro. No i tutaj cały czas przy tym temacie obracamy się w obszarze miłości. I tak z własnych doświadczeń i przemyśleń, że kiedy człowiek kroczy drogą miłości, to właśnie ona pozwala człowiekowi motywować się w codzienności pewnymi treściami, które w sercu zasiewa Duch Święty. I na przykład taka myśl, że największym zyskiem człowieka jest to, co on straci ze względu na miłość, a największą stratą człowieka jest to, jeśli on straci zdolność kochania. Przy czym chciałbym uściślić słowo strata, bo ono jest w cudzysłowie, oznacza tak zwaną stratę pozorną, czyli no powiedzmy dar materialny czy swój własny czas. I każdy dobry czyn Bóg ocenia według wiary miłości. I dobry czyn nie ze względu na jego widowiskowość, ale ze względu na to, czy podobał się Panu Bogu. I jeśli takie myśli nam towarzyszą w codzienności, to umiemy odpowiadać na potrzeby, które wskaże nam serce. I ostatnie zdanie. Jeśli pomoc, to nie od święta i nie przy dźwiękach wielkiej orkiestry. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Pawle, pozdrawiamy.
No, bardzo piękne słowa tutaj,
które pan przekazał. Może naszą refleksję. Ale...
Tak, a co najważniejsze mnie to ujęło, to właśnie to, że nie pomagajmy od święta, tylko cały rok.
Czas, tak.
I chcieliśmy tu podkreślić.
Nie tylko wtedy, kiedy jest mróz.
Nie tylko wtedy, kiedy jest mróz, bo dużo się mówi o bezdomności właśnie w tym okresie, kiedy jest zima i kiedy właśnie te niskie temperatury są. No ważne, trzeba o tym mówić, ale pamiętajmy i o tym, żebyśmy właśnie
byli wrażliwi
przez cały rok.
I słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Piotr Gdańska. Ja chciałem tylko do audycji chciałem powiedzieć odnośnie tego traktowania ludzi bezdomnych. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać każdą okazję, żeby tym ludziom pomagać. I oni bardzo źle reagują, jak się gdzieś chce dzwonić. Okazują wiele lęku i wiele takiej bojaźni wewnętrznej, że coś im się przydarzy w trakcie takiej interwencji. Z tego co wiem, ta pomoc instytucjonalna jest bardzo rygorystyczna. Do tej pory była bardzo, bardzo rygorystyczna, bo nie można było przyjść do ośrodka pod wpływem alkoholu. Ja w pewnym sensie się z tym zgadzam. Natomiast uważam, że każdy chrześcijanin powinien w miarę swoich możliwości takiemu człowiekowi pomagać okazjonalnie. I to bez dwóch zdań. To nie podlega w ogóle dyskusji żadnej. A dopiero później, ewentualnie, gdyby ta osoba chciała, dopiero wtedy może zadzwonić, ale musi mieć wyraźną jego zgodę, żeby taka interwencja się odbyła. Natomiast każdy chrześcijanin musi się uwrażliwić i przekonać do tego, że to jest jego brat w wierze, to jest chrześcijanin najprawdopodobniej najczęściej, to są chrześcijanie. I to są z tym, że musi dostrzegać poza tą brudną powłoką kogoś, kto jest jemu bardzo podobny i jest taki sam. I to jest ta płaszczyzna porozumienia między człowiekiem, który może coś komuś dać. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeżeli się komuś daje, to jednocześnie się bardzo dużo otrzymuje. Dlatego, że to nie o to chodzi, że to jakoś wraca do nas. Chodzi o to, że my podnosimy godność tego człowieka, po pierwsze. A po drugie, to wraca do nas w ten sposób, że my więcej korzystamy, świadcząc jakąkolwiek pomoc, jakąkolwiek w danej sytuacji, w danej chwili. Jeżeli komuś świadczymy jakąkolwiek pomoc, to jest bardzo dużo. Jeżeli nas stać na to. Jest taka bardzo ciekawa książka Nad przepaściami wiary. I tam ksiądz wypowiada się, jak widział sytuację kobiety bardzo brudnej, takiej pijaczki, powiedzmy, nazwijmy to popularnie, która stała w kościele i stał obok niej elegancko ubrany facet i podał jej rękę. Podobnie podaje Pan Bóg człowiekowi rękę.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy, bo zbliżamy się do końca naszego programu. Dziękujemy bardzo za tę refleksję. Co Państwo na to, bo to jak gdyby troszeczkę...
Oczywiście tak, zgadzam się w 100%. Tylko, że ta pomoc, jeżeli ona jest incydentalna, czyli daje 5 zł tylko po to, żeby nie wyciągał do mnie ręki, a nie chce się zaangażować w pomoc tej osobie, o tym mówimy, tak? Bo jeżeli ja się zaangażuję, chcę pomóc, będę towarzyszył tej osobie przy wychodzeniu.
Oczywiście.
To jest kompletnie inna pomoc,
tak,
niż dać 5 zł i zapomnieć, że o nim w ogóle myślałem.
Tak jest. Tutaj pan dziękujemy za taką postawę pana, bo to jest to, jak powinien
sobie postąpić.
Ja chciałabym
tylko jedno tu powiedzieć, że pan powiedział, że przeważnie to są katolicy i tak dalej. Chcemy tutaj podkreślić wyraźnie. Pomagamy
bez
wszystkim.
Bez względu na wyznanie.
Pomagamy wszystkim.
Oczywiście, pewnie są to ochrzczone osoby, ale ze swojego doświadczenia wiem, że są bardzo pogniewani z Bogiem,
tak,
i z wszystkim.
Ale pomagamy człowiekowi.
Każdemu.
Tak. Tak, i tutaj właśnie to jest ważne, to co pan Piotr z Gdańska powiedział, i dziękujemy panu za te słowa, które nas bardzo ujęły.
Ale on jakoś...
Podkreślił pan też to, że właśnie to nie można tak podchodzić, że zadzwonić i człowieka ma ktoś zabrać, straż miejska, jak rzecz, bo to nie jest rzecz, to jest człowiek, on ma swoją godność i tej godności nie wolno deptać.
A to nie, te słowa pana Piotra nie były jak gdyby nie wychodziły, nie były przeciwieństwem tego, co państwo tu mówili jednak.
Znaczy, no tutaj powiem tak, że tak naprawdę...
Dlatego chciałbym, żebyś państwo bronili jednak tę swoją postawę.
Nie, tak naprawdę, dlatego w Gdańsku, to co mówiłem, otwieramy placówkę dla osób pod wpływem alkoholu. Dlatego mamy street workerów. To nie są policjanci, to nie są strażnicy miejscy, to są osoby cywilne, to są nasi pracownicy. I oni chodzą przez cały rok, zachęcając do zmiany. Nie to, że chcą zabrać, tylko poprzez kontakt, poprzez rozmowę. Pracują tak, jak te osoby, z którymi się kontaktują, pozwalają. Ważny jest ten kontakt, o to, żeby ta osoba czuła się ważna i żebyśmy mogli z nią nawiązać jakąś nić współpracy, żeby można ją było zaprosić do nas. Dlatego mówiąc na temat tego dawania na ulicy, właśnie mówię, że jeżeli nie będzie to tylko i wyłącznie rzucone 10 groszy, ale danie siebie w procesie wsparcia tej osoby,
bycie przy tej osobie.
Oczywiście, że tak. Tylko to musi do czegoś dożyć, bo jeżeli my zrobimy tak, że dzisiaj mu damy, ale jutro nie mamy na niego czasu, to tą osobę też po części krzywdzimy.
Znaczy, ja to tak rozumiałam tu pana Piotra, że właśnie on to myśli o tej że powinno się tworzyć tą nić, która na przykład w danym momencie, kiedy jest głodny, wyziębiony, to jest ta pomoc i ta osoba wskaże, słuchaj, może skorzystasz, jest tutaj schronisko,
bo czasami jakbyśmy nie zareagowali jednak, panie prezesie, to może się skończyć tragicznie dla tej osoby,
W obecnym okresie musimy reagować na każdy przypadek. To jest tylko tak jak mówię, reakcja musi być adekwatna do potrzeb tejże osoby.
Drodzy Państwo, no niestety już dalej nie możemy rozmawiać. A może jakieś jedno zdanie na koniec?
Ja bym chciała tutaj przytoczyć i pozdrowić serdecznie razem tutaj z Wojciechem naszego brata Jerzego Marszałkowicza.
Który był u początku
który, bo towarzystwo powstało, nasze towarzystwo świętego brata Alberta w listopadzie 81 roku, pierwsze koło we Wrocławiu i właśnie Jerzy Marszałkowicz zamieszkał z bezdomnymi tam w dzień Wigilii.
I to jest człowiek, do tej pory
mieszka.
Ta osoba jest
i chcemy go z tego miejsca, ze studiów w Toruniu, pozdrowić serdecznie.
Ja również serdecznie
i życzyć dużo zdrowia. Tak. Za tą kontynuację dzieła wielkiego świętego brata Alberta.
Drodzy Państwo, dzisiaj mówiliśmy o bracie Albercie, świętym bracie Albercie Chmielowskim oraz o jego dziele, o jego pracy z osobami razem, czy byciu z osobami bezdomnymi, a więc mówiliśmy również o bezdomności. Naszymi gośćmi był pan Wojciech Bystry, prezes prezes Towarzystwa i Pomocy imienia brata Alberta, ale główny szef
ogólnopolskiego.
Ale także prezes Gdańskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta oraz pani Wiesława Paszkiewicz, prezes Koła Towarzystwa Pomocy imienia brata Alberta, imienia świętego brata Alberta w Inowrocławiu, a także członek władz krajowych. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że ta audycja może nieskromną nadzieję, że ta audycja może przyczyni się do tego, że będziemy bardziej wrażliwi na osoby, które widzimy na ulicach. Dziękuję bardzo Państwu wszystkim za uwagę. Dziękuję tym, którzy włączyli się czynnie w audycję. Dziękuję ojcu Januszowi, który realizował nasz program, a przede wszystkim dziękuję moim gościom, pani Wiesławie Paszkiewicz czy panu Wojciechowi Bystrzemu. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże.